Zapytaj księdza. Zaprasza ksiądz Łukasz Zawicki. Pytania do audycji prześlij na adres zapytajksiędza@radiorodzina.kalisz.pl.
Witam serdecznie, drodzy radiosłuchacze, w ten piękny majowy wieczór. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie nie tylko sam, jest ze mną mój gość, czyli...
Arkadiusz Witasiak, szczęść Boże.
Witamy serdecznie. Jak widzicie, ta nowa forma, gdzie to właśnie goście przychodzą i zadają pytania, cieszy się dużą popularnością. Arkadiusz jest członkiem wspólnoty Synaj i kandydatem do diakonatu stałego. I też ma swoje pytania, które chciałby księdzu zadać. Ale drodzy radiosłuchacze, przypominam, wy również możecie bądź pod adres mailowy, bądź bezpośrednio do studia zadzwonić, by zadać swoje nurtujące pytania. Podam teraz telefony, może ktoś skorzysta. Telefon stacjonarny, kierunkowy 62 766 8909. Można też dzwonić na telefon komórkowy 789 085 465. I teraz, żeby już nie przedłużać, bo wiem, że pytań jest sporo, zaczynam i oddajemy głos Arkadiuszowi.
To takie może pierwsze pytanie moje. Ksiądz Łukasz Zawicki, ojciec duchowny, co jest pierwsze? Ksiądz Łukasz Zawicki czy ojciec duchowny?
Wydaje mi się, że pierwszy jest chrześcijanin jako taki, nie człowiek wierzący. Wszystko inne, czyli ksiądz, ojciec duchowny teraz akurat, czy jakakolwiek inna posługa, jaką spełniam w kościele, to jest wtórne do tego, że przyjąłem sakrament chrztu. Coraz bardziej go odkrywam jako ten piękny początek przyjaźni z Panem Bogiem, która potem się rozwijała w innych sakramentach.
W takim razie, jeżeli już mówimy o sakramencie chrztu, takie pytanie na czasie. Mamy maj, pierwsze komunie święte. Co ksiądz myśli na temat takiego spowszechnienia sakramentów, takiego, nie wiem jak to nazwać, rozdawnictwa sakramentów, że może zbyt łatwo jest otrzymać dzisiaj sakrament, przez co może on jest zbyt mało cenny, nie jest taki wyczekiwany, jest takim drugorzędnym, nie jest pierwszorzędny, nie jest pierwszorzędnym przyjęcie Chrystusa, tylko pierwszorzędnym często jest rodzinna impreza czy prezenty, które dzieci otrzymują zarówno na chrzcie, jak i na komunii.
Rzeczywiście to jest pewien problem, że sakramenty stały się częścią tradycji, częścią kultury. Rodzice, często nawet słabo wierzący lub w ogóle niewierzący, no nie wyobrażają sobie jeszcze dzisiaj, żeby nie ochrzcić dziecka, czy nie przystąpiło to dziecko do pierwszej komunii świętej. I to jest problem, bo dla nas jako chrześcijan właśnie najważniejsze jest to, żeby człowiek, przyjmując sakrament chrztu, rozwijał swoją przyjaźń z Bogiem, o czym już wspomniałem na samym początku, ale ktoś mu musi w tym pomóc. I ksiądz, siostra zakonna, katecheta, katechetka są daleko, a najbliżej są rodzice. Jeżeli ci rodzice nie przekazują wiary, nie są takimi autentycznymi świadkami miłości do Pana Boga, no to pozostaje tylko niezrozumiały obrzęd, niezrozumiała tradycja, w której trzeba brać udział, bo akurat w tej szerokości geograficznej się urodziliśmy. Natomiast na pewno nie wszyscy rodzice, którzy posyłają dzieci do komunii świętej, czy którzy proszą o sakrament chrztu, to są rodzice słabo wierzący lub niewierzący, bo w swojej takiej praktyce duszpasterskiej spotkałem wiele takich pięknych, wierzących też rodzin, ale no nie da się ukryć, że często właśnie tej wiary też niektórym brakuje, tak? I wtedy no, jest nastawienie na to, co zewnętrzne, nie na to, co wewnętrzne. To widać też po tym, jak dzieci się zachowują właśnie, zwłaszcza przy pierwszej komunii świętej. Są takie, które mówią, że najważniejsze dla nich jest spotkanie z Panem Jezusem. I to oczywiście może być praca katechety, może być praca księdza czy siostry zakonnej, ale dużo zależy od rodziców, jak oni to wszystko ustawią. A są takie, które po prostu czekają najbardziej na prezenty. No i w związku z tym jest to zasadnicze pytanie, co zrobić, tak? Czy przesunąć granicę wieku, kiedy trzeba przyjmować sakramenty święte, kiedy można to zrobić, czy może bardziej ograniczyć, bardziej lepiej weryfikować tych, którzy o sakrament proszą, czy może udzielać ich tylko dorosłym ludziom. I myślę, że no nie ma tutaj jakby takiej jednej dobrej odpowiedzi, że każdy przypadek, jak to mówi papież Franciszek, jest indywidualny i inny. My możemy sobie robić jakieś zestawienia, statystyki, ale tak naprawdę za tymi wszystkimi liczbami jest konkretny człowiek. I tutaj, jeśli nawet, załóżmy, dana osoba jest wierząca, praktykująca i ma dwójkę dzieci, trójkę dzieci i jesteśmy przekonani, że ona rzeczywiście, ta rodzina zapewni im warunki do rozwoju wiary, to czemu na przykład nie udzielić komunii świętej dziecku, które ma 5 lat, 6 lat? Są też takie praktyki. Tak samo, jeżeli człowiek przeszedł jakiś kurs ewangelizacyjny, a nie był ochrzczony i jeszcze to może wszystko nie jest tak poukładane, gotowe, ale już jest w nim jakieś pragnienie. Czemu tego pragnienia nie rozwijać i w odpowiednim momencie dać mu dostęp do wszystkich sakramentów? Kościół sam z siebie ma powszechną naturę, więc my nie jesteśmy jakimś tajnym stowarzyszeniem, gdzie tylko nieliczni mogą przyjść i dostać pełne wtajemniczenie. To nie o to chodzi. Wiadomo, że Kościół starożytny, on miał taką właśnie praktykę przez wieki, że dobrze weryfikował kandydatów, dobrze ich selekcjonował i rzeczywiście oni musieli bardzo mocno nad sobą pracować, pewne rzeczy zmienić, pewne zawody nawet porzucić i dopiero potem mogli stać się chrześcijanami. To była praktyka Kościoła starożytnego. Dzisiaj może rzeczywiście powinniśmy od tego Kościoła starożytnego zaczerpnąć tą większą czujność, większą uwagę w udzielaniu sakramentów i też większą odwagę mówienia nie. Bo często jest tak, że no z perspektywy księdza wygląda to w ten sposób: dobrze, ja mam takie trochę przeczucie, że tam się nic dobrego nie zadzieje, kiedy ja ten sakrament udzielę, że tego dziecka nie wychowają w wierze rodzice, no ale boję się konsekwencji odmowy. Tak, no, też jesteśmy ludźmi i czasami to ta ludzka natura z nas wychodzi. A może by trzeba było bardziej być odważnym i właśnie mówić nie w tych sytuacjach, kiedy jestem przekonany, jestem pewny, że dana rodzina nie jest rodziną wierzącą, nie jest rodziną praktykującą. Natomiast druga strona medalu, o której też bym chciał powiedzieć, już nie jest tak, że dzieci całymi klasami idą do Komunii Świętej. Już coraz więcej tych dzieci rezygnuje. Często rodzice już sami są uświadomieni, że jeżeli my nie wierzymy, nie praktykujemy, no to dlaczego my chcemy te sakramenty od Kościoła, tak? Tutaj jest też kwestia właśnie rozmowy, pokazania. Ja mogę udzielić sakrament, bo Pan Bóg rzeczywiście przez sakramenty prowadzi ludzi do zbawienia, ale czy wy będziecie współpracować z tą Bożą łaską? Czy to nie będzie tak, że zgromadzimy się na pięknej uroczystości, zrobimy piękne zdjęcia, a potem się zobaczymy za lat 5, 10 i nie wiadomo, co z tego wszystkiego wyniknie. Generalnie jest taka zasada hojnego dawania w Kościele, tak? Że nie stawiamy zbyt dużych wymagań, wbrew pozorom, wbrew tym, co się czyta w gazetach głównego nurtu, to te nasze wymagania nie są jakieś abstrakcyjnie duże. Ale z drugiej strony też może, tak jak tutaj to jest zasugerowane w tym pytaniu, warto by się zastanowić nad tym, czy rzeczywiście wszystkim, czy rzeczywiście bez żadnych wymagań, byle tylko dziecko było szczęśliwe. W sakramencie nie chodzi o to, żeby dziecko było szczęśliwe. Tak, albo żeby babcia była szczęśliwa, bo w końcu wnuk jest ochrzczony, czy przyszedł do pierwszej komunii świętej. Tu chodzi o coś więcej niż szczęście, które jest bardzo subiektywne i bardzo ulotne. Tu chodzi o zbawienie. Jeśli ktoś nie chce współpracować z Bożą łaską, de facto nie chce się zbawić. Ale sakrament, który udzielasz człowiekowi, który rzeczywiście chce się rozwijać w przyjaźni z Panem Bogiem, tylko może mu w tym pomóc.
To jest takie troszkę chyba nowe teraz spojrzenie, że niedawno miałem rozmowę z moim znajomym, który właśnie posyła swoją córkę do pierwszej komunii, który narzekał, na ile nabożeństw musi nagle zacząć chodzić, bo córka idzie do pierwszej komunii, na ile spotkań, więc no ja mu powiedziałem, że twoja córka nie musi iść do komunii. No jego reakcja była, no, że tak powiem, bardzo, bardzo taka wzburzona, że ja, chrześcijanin, jemu mówię, że jego córka nie musi iść do komunii.
Tu bardziej chodzi o to, że nie musi iść teraz, że może rzeczywiście dla danej osoby lepiej będzie, kiedy w dorosłym wieku przyjmie dany sakrament. Ja mam takie piękne doświadczenie człowieka, który powyżej 70 roku życia już był i wtedy przygotowywał się do sakramentu bierzmowania. I to było niesamowite, jak ten człowiek to przeżywał. Jak bardzo zależało mu na tym, biorąc pod uwagę, jak często bardzo właśnie młodzieży nie zależy, żeby pójść do tego bierzmowania, a jemu zależało, chciało się poznać jeszcze bardziej Pana Boga, wypełnić jakby wszystkie te praktyki, o których tutaj mówimy, bo bierzmowani też mają jakby swoją ilość nabożeństw, mszy świętych, które muszą zrealizować. I dla tego człowieka to nie było trudne, ale on miał świadomość, że rzeczywiście coś tam w życiu się takiego zadziało, że nie przyjął tego bierzmowania, a bardzo by chciał jeszcze je mieć. I to jest właśnie to pragnienie, tak, że ja bardzo chcę jeszcze się rozwinąć w przyjaźni z Panem Bogiem. Jeżeli ktoś przystępuje do sakramentów z zupełnie innego powodu, powodu takiego czysto kulturowego, tradycyjnego, myślenia na zasadzie, co ludzie powiedzą, to wbrew pozorom sam sobie szkodzi, tak, bo nie rozwija się w przyjaźni z Panem Bogiem, tylko to wszystko zostaje takie bardzo prymitywne. Często jest tak, że ktoś zatrzymuje się w tej wiedzy religijnej na poziomie małego katechizmu, którego się nauczył do Komunii Świętej właśnie i to mu wystarczy i nie chce iść dalej. A to nie o to chodzi właśnie w przyjaźni z Panem Bogiem, żeby spocząć na laurach, powiedzieć, ja już wszystko wiem, nic mnie nie zaskoczy w tej relacji z Panem Bogiem, no bo Pismo Święte jest pełne tych historii, gdzie Pan Bóg wkracza w taki niesamowity sposób do życia ludzi, i sprawia, że ci, którzy żyli już bardzo długo na tej ziemi, nagle są zaskoczeni Bożą interwencją.
To może kolejne moje pytanie. Co to według, jaki według księdza powinien być przysłowiowy dobry ksiądz? No i patrząc dalej, nie tylko na kapłanów, jak to się dzieje, że osoby, które są blisko Pana Boga, które są związane z Panem Bogiem, zakochane w Panu Bogu, gubią się.
Na pewno trudno by było stworzyć taki ideał dobrego księdza, tak? Bo teraz jest pytanie, kto czego od tego księdza oczekuje? Jedni ludzie będą oczekiwać, żeby miał taki bardzo bliski, zażyły kontakt z Panem Bogiem, żeby to było widoczne. Inni będą oczekiwać, żeby to był sprawny administrator, tak, żeby dobrze zarządzał parafią, żeby tam remontował te dachy, malował ściany i to jest dobry proboszcz, dobry ksiądz.
Inni kumpla.
Inni chcą mieć kolegę, tak, który ich wysłucha, który pójdzie z nimi w góry, czy porozmawia na takie bardzo przyziemne tematy, że nie będzie tylko cały czas o Panu Jezusie mówił, nie? I chyba gdzieś trzeba te wszystkie linie połączyć i na styku wychodzi ten dobry ksiądz. Ksiądz, który z jednej strony jest właśnie zakochany w Panu Bogu, który stawia go na pierwszym miejscu i to widać. Dobrze sprawuje liturgię, bo dzisiaj już byle jakoś nie przekonuje ludzi. Który pod tym kątem zewnętrznym stara się, żeby w kościele było pięknie, ładnie, tworzy nowe grupy duszpasterskie, ale z drugiej strony jest taki zwyczajny, normalny, ludzki. Nie jest jakby bardzo oddzielony od ludzi. To właśnie w kapłaństwie Starego Przymierza, jak czytamy list do Hebrajczyków, widzimy, że ci kapłani Starego Testamentu, oni rzeczywiście byli oddzieleni od ludzi. Wchodzili do przybytku, ludzie nie mogli wchodzić do przybytku. Oni tam składali ofiary, odmawiali modlitwy, a wszyscy stali na zewnątrz. Była ta różnica. Jezus to burzy w pewnym sensie właśnie swoim nauczaniem, swoją postawą, pokazuje, że można być blisko, że tak jak mówił święty Paweł, będziemy się cieszyć z tymi, którzy się cieszą, płakać z tymi, którzy płaczą. Dla każdego staniemy się takim towarzyszem. I to jest dzisiaj słowo, które robi dużą karierę w Kościele. Towarzyszenie duchowe. Ktoś, kto stara się być blisko, kto stara się zrozumieć drugiego człowieka, nie potępić, nie przekreślić, pokochać go może nie tak jak Pan Bóg, bo to się nie da, ale w taki mniej więcej sposób. I to byłby chyba ten ideał dobrego księdza. Natomiast rzeczywiście jest też tak, że ludzie, którzy mają głęboką relację z Panem Bogiem, w pewnym momencie się gdzieś pogubią. Księża, siostry zakonne, ale też członkowie różnych wspólnot. Różne są powody, tak? Dlaczego tak się dzieje. Ale wydaje mi się, że zawsze gdzieś u podstaw będzie egoizm. Taka chęć myślenia o sobie, o swoim szczęściu, o swojej wygodzie. Że dopóki ten Pan Bóg robił wszystko tak, jak chciałem, no to ja go kochałem, ale teraz są kłopoty, teraz go nie czuję, teraz go nie widzę, nie doświadczam bezpośrednio, albo sam sobie świetnie radzę, więc jest mi niepotrzebny. To jest chyba jakby główne źródło tego, że ktoś przestaje być księdzem, przestaje być siostrą zakonną, przestaje być ojcem zakonnym, czy nawet angażować się w jakąś wspólnotę, że w pewnym momencie wyczerpuje się ten potencjał uczuć, tak, pewnych emocji, które cię niosą, jak generalnie surfera na fali. Tak? I chrześcijaństwo to nie jest tylko taki surfing na fali, gdzie jest ta bryza we włosach i czujesz tego Pana Boga, jakbyś go złapał za nogi. To są też takie momenty, kiedy jest bardzo ciężko, kiedy ten Pan Bóg jest, wydaje się przynajmniej, być daleko. I teraz pytanie, czy będziesz wierny? Czy zostaniesz przy Nim także wtedy, kiedy On ci nie daje takich dobrych cukierków, właśnie, że jesteś zadowolony z modlitwy, jesteś całkowicie zanurzony w tym świecie Bożym, a tutaj przychodzisz na adorację, jesteś po prostu tym wszystkim zmęczony, nie czujesz, żeby tamten Pan Bóg był. Każdy musi przejść swoją noc ciemną. Jak rozmawiamy właśnie czasami w takim gronie kapłańskim, no to mało który ksiądz z tego nie przeszedł. Takiego momentu, że ten Bóg wydawał się być daleko. No i jedni wtedy szukali gdzieś pocieszenia poza Panem Bogiem, co było też źródłem odejść, a inni pozostali przy Nim.
Wielu pewnie umocniło.
Tak, myślę, że to doświadczenie naprawdę bardzo pomaga. Pomaga też zrozumieć ludzi, którzy potem przychodzą i mówią o podobnym doświadczeniu w swoim życiu. My czasami tak mówimy właśnie w rozmowach z księdzem, że mam jakieś wątpliwości w wierze, że nie doświadczam obecności Pana Boga i zawsze wtedy przychodzi mi na myśl Abraham, który no wydaje się miał taki bardzo bezpośredni, bliski kontakt z Panem Bogiem, ale jakby tak policzyć wszystkie spotkania Boga z Abrahamem, to jest to kilka spotkań w ciągu całego życia, takiego bezpośredniego wtargnięcia Bożej interwencji. A my byśmy chcieli, żeby no Bóg cały czas tak właśnie wtargnął w to nasze życie, żeby tam działy się ciągle cuda, ciągle jakieś nadzwyczajne znaki. No nie, no tak to nie działa. Tak to nie działa. Trzeba się przygotować także na takie momenty szarości w tym kontakcie z Panem Bogiem i one są potrzebne. Są potrzebne cuda, znaki i Pan Bóg je daje ludziom, którzy o nie proszą, ale są też potrzebne momenty milczenia Pana Boga, żebyś bardziej go docenił. Jego obecność i jego działanie.
Taka trochę samodzielność.
Dokładnie, dokładnie. No nie można cały czas kogoś prowadzić za rękę. Czasami trzeba go po prostu rzucić na te wysokie fale i wiadomo, no, to jest właśnie konsekwencja, że jedni popłyną dalej, a inni może się w tym wszystkim pogubią, ale to, że się pogubią, to nie znaczy, że są bezwartościowi, że ten okres w życiu, kiedy byli blisko Pana Boga, to już nic nie znaczy. Tak? Może być tak, że to też jest im potrzebne do zbawienia, wbrew pozorom. Że ten etap w życiu zamknęli i idą teraz dalej, może na razie z dala od Pana Boga, ale my nie wiemy, co będzie dalej. Czasami dopiero poczuje się wartość danej osoby czy danej idei wtedy, kiedy się ją straci. Tak myślę sobie o Konstytucji 3 maja teraz, bo przed chwilą było to święto i rzeczywiście, no, jak Polacy mieli swoją ojczyznę, no to nie potrafili jej uszanować, a nagle jak zniknęła, to zaczęli właśnie o nią walczyć, o nią zabiegać, zmieniła się mentalność. I rzeczywiście, jeżeli w kontakcie z Panem Bogiem nagle ta obecność Boża, to doświadczenie znika, to nie jest jedyne rozwiązanie, że ja się obrażam i odchodzę, bo mogę spróbować zawalczyć o to, co było dla mnie tak ważne, tak cenne, co tak kochałem. A może chodzi o to, żeby właśnie te wszystkie moje wyobrażenia, które mam o Panu Bogu, legły w gruzach, żeby można było zbudować coś nowego, piękniejszego.
Żeby to nie było moje. Mhm. To kolejne moje pytanie. Czy można powiedzieć, że coś jest katolickie, protestanckie, prawosławne? Co to znaczy właśnie, że jest na przykład coś katolickiego? Czy katolickie to znaczy dobre?
Mhm. Więc tak, na pewno możemy powiedzieć, że zarówno to, co katolickie, jak i protestanckie, jak i prawosławne, jest to co do zasady chrześcijańskie. Tak, jeżeli chodzi o te trzy jakby główne nurty podążania za Chrystusem. Natomiast czy katolickie jest dobre? Słowo katolicki pojawia się w języku polskim tłumaczenie powszechny. Czyli właśnie znów jakby wracamy do tego pierwszego pytania, dostępny dla wszystkich. To jest nauka katolicka, że nie jest to właśnie jakiś zamknięty krąg ludzi spod ciemnej gwiazdy, którzy przekazują sobie jakieś tam tajemne rzeczy. Tylko, że każdy może katolikiem być. Że to jest nauka powszechna, która, jak mówił święty Wincenty z Lerynu, wszędzie zawsze była głoszona. I o to właśnie chodzi, że w Kościele katolickim my się trzymamy tego, co zawsze było przekazywane od Pana Jezusa przez apostołów, potem przez ich następców, aż do dzisiejszych ich następców. Tak? Nie staramy się tutaj kombinować, tak? Staramy się być wierni tradycji. Tak? Więc pod tym względem katolickie może być dobre, bo sięga bezpośrednio Jezusa. Ja nie mówię teraz, że prawosławny nie sięga Jezusa, czy protestanckie nie sięga Jezusa, tylko pytanie, w jakim stopniu sięga. Jako katolik uważam, że właśnie ten przekaz wiary, który jest tak bardzo osadzony właśnie w tej historii pokoleń, on do mnie trafia, bo rzeczywiście jak się patrzy, to nawet jeśli były takie momenty zawirowań, kiedy były takie momenty trudne, również historycznie, jeżeli chodzi o życie biskupów, życie kapłanów, to w ostateczności zawsze sięgamy do tego jakby fundamentu, jakim jest Jezus. Mamy świadomość, że nie zbłądzimy, bo jesteśmy blisko Niego, blisko Jego nauki i tego, w jaki sposób Kościół ją wyjaśnia. I często jest takie właśnie myślenie, że Kościół jakby ma swoją naukę, a Jezus miał swoją naukę. Tak, że to jakby nie jest spójne, że potem coś przekręcono, coś zmieniono, ale nie, to wszystko jest logiczne. Tutaj jedno z drugiego wynika, jeżeli człowiek ma otwarte serce i próbuje z tym otwartym sercem i z otwartym rozumem do tego tak podejść, a nie nastawia się na zasadzie, że dobrze, to ta wiara katolicka to jest coś innego niż nauczanie Jezusa. No to takim osobom mówię, no to pokaż, co jest takiego, czego Jezus nie nauczał, tak? A jest w Kościele katolickim. Wszystko jest jakby gdzieś u samego początku, tak? U tego pnia, tego fundamentu, jakim jest Chrystus. Wiadomo, że z tego początku rodziły się różne tradycje liturgiczne, różne modlitwy, tak? Pojawił się też kult osób świętych, ale to nigdy nie był taki kult jak kult Chrystusa czy kult Pana Boga, które są kultem takim najważniejszym chrześcijańskim.
Kolejne moje pytanie, nie wiem, czy zdążymy.
Myślę, że jeszcze jedno pytanie możemy zadać.
Takie szybciutkie.
Szybkie.
Aczkolwiek trudne. Skąd wziął się mit właśnie takiej zamożności, bogactwa Kościoła? Czy fundusz kościelny, o którym teraz jest tak bardzo głośno, to jest coś, czego Kościół potrzebuje dzisiaj? Czy ktoś kiedykolwiek zadał sobie trud, żeby ten fundusz kościelny... Znaczy, ja akurat wiem, z jakiej przyczyny on jest i czy ktoś kiedyś zadał sobie trud, żeby policzyć, ile tego funduszu kościelnego Kościół odzyskał, a ile stracił.
No, fundusz kościelny na dzień dzisiejszy już nie jest aż tak drażliwym tematem, jak jeszcze kilka miesięcy temu. Natomiast ja może się odniosę do tego mitu, że rzeczywiście jest takie przekonanie, że Kościół ma niezliczone dobra, że właściwie no, księża to leżą na pieniądzach, można by tak kolokwialnie powiedzieć. A sytuacja wcale tak nie wygląda. Wbrew pozorom, rzeczywiście, jeżeli przez 1000 lat obecności na przykład w Polsce były różne fundacje, które zostały przepisywane przez książąt, królów, to gdzieś tych ziem i budynków nagle zrobiło się dużo. Ale wbrew pozorom to nie jest błogosławieństwo, tylko w pewnym sensie też i przekleństwo i ograniczenie, tak? Że mamy dużo budynków i teraz pytanie, co z nimi zrobić, tak? Remontować je, naprawiać, czasami, no właśnie, czego też ludzie nie wiedzą, to nie jest tak, że państwo dba o jakieś zabytkowe kościoły, że tylko państwo się składa na remonty tych świątyń, tylko często jest właśnie tak, że gdyby nie pomoc parafian, to ta sama dotacja, jaką państwo daje, by nie wystarczyła, by wyremontować jakiś zabytkowy XVII-wieczny kościół, a mówimy o jednym kościele.
Tak, ewentualnie nakaz nawet remontowania.
A takich kościołów zabytkowych pewnie w naszej diecezji jest może ze 150. Tylko w naszej diecezji, a w skali Polski, a wielkie katedry, tak? To nie jest takie wszystko proste i tutaj w pewnym momencie też pojawia się kwestia funduszu kościelnego, gdzie powiedzmy sobie szczerze, on został wprowadzony jako pewnego rodzaju rekompensata za zagarnięte ziemię, za zagarnięte też budynki w okresie komuny, tak? Nie wszystkie jakby nasze ziemie kościelne, które tam kiedyś mieliśmy, one są wciąż w posiadaniu kościoła. Na części z nich powstały szkoły, szpitale. Jest to sytuacja nieodwracalna. I teraz, żeby państwo mogło jakoś poczuć się dobrze, bo to państwo chce zrekompensować te utracone ziemie, no to wypłaca się właśnie fundusz kościelny. No, wyobraźmy sobie, że przychodzi do domu urzędnik państwowy i mówi, konfiskuje pana samochód, tak? Bo potrzebny jest na jakąś tam akcję, którą organizuje państwo, tak? No to czy nie będziesz chciał odzyskać rekompensaty za ten samochód, który państwo wzięło? Czy jeżeli by, nie wiem, eksmitowali cię z domu, bo chcą zrobić autostradę, to nie chciałbyś, żeby państwo ci zwróciło pieniądze za ten dom? No to jest normalna sprawa, tak? I tutaj no, państwo staje na wysokości zadania, bo mówi, okej, to my zapłacimy, tak? Natomiast to nie znaczy, że dla nas najważniejsze są budynki, ziemie, najważniejsze są właśnie remonty. Znam księży, którzy by byli bardzo zadowoleni, gdyby kościoły remontowało państwo. Gdyby w końcu za zabytki wziął się ten organ, który powinien się za nie wziąć. Tak w 100%, a nie tylko w 50 czy 60. Ale tak nie jest. Tak nie jest. Myślę, że każdy ksiądz byłby zadowolony, gdyby mógł się, tak jak jego koledzy z Czech, Słowacji, Niemiec, zabrać tylko i wyłącznie za duszpasterstwo, bo do tego jesteśmy powołani. A remonty kościołów to jest rzecz wtórna, ale też ważna. Ale znów wynika to z naszego lokalnego kontekstu, że tutaj to nie państwo dysponuje tymi budynkami, to nie państwo się o nie stara, tylko że próbujemy to robić razem. I dopóki to tak działa i gdzieś jest wola dogadania się po jednej i po drugiej stronie, no to nie widzę jakby problemu, żeby to tak trwało. Ale to też nie jest tak, że ten fundusz kościelny, on musi być na wieki wieków amen. Bo nie musi. Tak? Myślę, że Kościół sobie i bez funduszu kościelnego poradzi. Tak, bo przecież przez wieki go nie było i też jakoś żyliśmy, więc jest to jakiś etap, w którym on funkcjonuje, ale jeżeli go nie będzie, no to będziemy działać w inny sposób, tak? I chyba tym, nie wiem czy optymistycznym akcentem, kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo serdecznie dziękujemy, drodzy radiosłuchacze, za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dobrej nocy. Żegnają was ksiądz Łukasz Zawicki
i Jarek Witasiak.
Cześć Boże.
Cześć Boże.
Zapytaj księdza. Zaprasza ksiądz Łukasz Zawicki. Pytania do audycji prześlij na adres zapytajksiędza@radiorodzina.kalisz.pl